tamtym tygodniu dosyć lekkie kino, Polowanie na muchy. W tym tygodniu Wajda wraca do tematów bardzo poważnych, do tematów takich rozliczeniowych z naszą historią. W filmie Krajobraz po bitwie, filmie, który jest taką kompilacją złożoną z kilku opowiadań Tadeusza Borowskiego. Za scenariusz odpowiada Andrzej Brzozowicz, który te opowiadania połączył. Przy okazji był dokumentalistą, więc tutaj też takie zacięcie trochę z innego obszaru filmowego możemy zobaczyć.
I współtworzył też Pasażerkę Andrzeja Munka, zresztą niedokończoną, więc te tematy obozowe były jakoś mu bliskie. No właśnie, bo tu mamy film, który no w zasadzie po raz pierwszy, pomijając Samsona, który może tego nie pokazywał, ale po raz pierwszy podejmuje, mówię, w twórczości Andrzeja Wajdy temat Holokaustu, tak w jakiś, a bardziej nawet obozów zagłady, tak, niż samego Holokaustu.
A nawet tego, co się działo po tego ciekawego momentu, trudnego momentu, kiedy te obozy zostają wyzwolone przez żołnierzy amerykańskich. No i ci ludzie w zasadzie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Odzyskują tę wolność, a z drugiej strony ciągle są więźniami.
No właśnie, bo z jednej strony już nie są więźniami obozu koncentracyjnego, ale cały czas są więźniami obozu dla uchodźców, tak? No bo nadal nie wiadomo, co z nimi zrobić. Czy mają wracać, czy nie mają wracać, gdzie i tak dalej.
No właśnie, gdzie wracać? To jest to pytanie, które tutaj pada wiele razy w tym filmie. I to też od razu, myślę, możemy powiedzieć przy okazji, że to jest to pytanie, które znowu spowodowało, że Wajda był krytykowany przez środowiska nacjonalistyczne. No bo jak to? Gdzie wracać? Oczywiście do ojczyzny. Tylko problem bohatera tego filmu polega na tym, że on nie taką ojczyznę chciałby widzieć. To znaczy nie ojczyznę uwikłaną znowu w jakieś polityczne zależności, tylko wolną.
Tam jest piękna scena mszy, gdzie pod koniec jest śpiewana piosenka Boże coś Polskę. No i niby obóz jest już wyzwolony, niby wojna jest już no, zakończona, tak? Mamy rok 45 i to już jesień, więc już naprawdę wojna się zakończyła, a nadal śpiewamy ojczyznę wolną racz nam zwrócić, Panie, a nie pobłogosław. Więc mamy tutaj rzeczywiście takie subtelne sygnały, że jednak to, co po tej wojnie nastąpiło, to jeszcze nie była wolna Polska, a mamy tutaj rok 70, czyli szczyt komunizmu tak naprawdę. Więc myślę, że też film, który ma sporo jakichś takich psztyczków w nos władzy. Bardzo ciekawy zresztą film. To, co powiedziałaś, nie wiadomo, gdzie wracać. Nie wiadomo do czego i czy jest do czego, bo nie wiemy, tak? Oni są zamknięci w tym obozie. I w zasadzie nie wiemy też, i to jest duże pytanie, czy w ogóle powrót jest możliwy. W sensie takim, czy ktoś, kto przeżył 3 lata w obozie, tak jak akurat nasz bohater Tadek, dobrze mówię?
Tak.
To tak przenoszę z opowiadań Borowskiego, ale tak
chyba
było.
Tak.
Czy ktoś taki jest w stanie w ogóle mentalnie z tego obozu wyjść kiedykolwiek? No to jest kwestia, na którą nie znajdziemy odpowiedzi, bo nie znaleźliśmy w historii odpowiedzi. Ludzie, którzy przeżyli obozy, bardzo często mentalnie tam pozostawali. Mieli bardzo później trudne przejścia, trudne doświadczenia psychiczne. Popełniali samobójstwo, jak zresztą sam Tadeusz Borowski. Więc to jest też bardzo duże pytanie. I czy te emocje, które przez 3 lata musiały być tłumione, żeby przetrwać, czy one kiedykolwiek mogą wrócić? I to jest, myślę, że jedno z tych ważniejszych pytań tego filmu.
Tak, mamy tu w ogóle nie tylko tego bohatera, o którym mówisz, w którego wcielił się Daniel Olbrychski, ale mamy też bohaterkę, która też nie wie, dokąd wracać, czy gdzieś wyjeżdżać, czy szukać sobie nowego domu w ogóle w innym miejscu. Mamy młodą Żydówkę, w którą wciela się Stanisława Celińska.
I to jest wielka rola.
I to jest wielka rola, która w ogóle ma ciekawą historię, dlatego że Stanisława Celińska zagrała na zdjęciach próbnych wspaniale, jak sama później o tym opowiadała. No ale Wajdzie nie do końca się spodobała. Wajda szukał dziewczyny o bardziej semickiej urodzie i ją znalazł. I w Stanisławie Celińskiej było dużo żalu z tym związanego. Ona czuła, że zabrano jej coś bardzo ważnego, że zabrano jej coś, co należało do niej tą rolą. No i okazało się, że na planie się pojawiły problemy, ponieważ mamy w filmie scenę, kiedy bohaterka leży nago na katafalku i ta dziewczyna, którą Wajda znalazł, nie chciała zagrać tej sceny, bo miała narzeczonego, który byłby na nią bardzo zły. nawet mógłby ją zostawić. Finalnie się zgodziła, ale powiedziała, że muszą ją uśpić do tej sceny. No więc Wajda zrezygnował i wysłał telegram do Stanisławy Celińskiej: wracaj i ratuj nasz film. No tak. I ona wróciła.
Tak, to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że cała ekipa pukała się w głowę, kiedy Wajda rezygnował ze Stanisławy Celińskiej i mówili sobie: Boże, co on robi? Że to jest jakieś szaleństwo. Zwłaszcza, że ciekawostka jest też taka, że Stanisławę Celińską wypatrzył Jan, żebym się teraz nie pomylił, Budziewicz, który był asystentem reżysera właśnie Andrzeja Wajdy przy tym filmie, i zobaczył ją na scenie na festiwalu w Opolu. Oglądał transmisję festiwalu, gdzie Stanisława Celińska debiutowała rok po zakończeniu, czy nawet nie rok, parę miesięcy, parę tygodni po zakończeniu studiów aktorskich. Śpiewała piosenkę Ptakom podobni i on zobaczył ją na tej scenie, namówił właśnie, żeby wzięła udział w tych zdjęciach próbnych, no resztę dopowiedziałaś, więc wszyscy byli za tym, żeby ona grała w tym filmie, a Wajda jednak jakoś tak zrezygnował i później przyznał się do błędu, bo okazało się, że jednak Stanisława Celińska to było.
Ale ta ich historia była trudna, to znaczy Stanisława Celińska mówiła o tym, że oni nie do końca żyli w przyjaźni na planie tego filmu, tam był w niej jakiś żal, w nim pewne niezadowolenie, że to nie tak miała wyglądać ta bohaterka, którą on sobie wymyślił. I chyba dopiero później, przy okazji kręcenia Brzeziny, gdzieś tam ta współpraca wyglądała, nie Brzeziny, tylko Panien z Wilka.
Panien z Wilka, tak.
Wyglądała już tak lepiej.
Powiem ci, że słyszałem, a nawet czytałem w wywiadzie Rzece ze Stanisławą Celińską, że rzeczywiście ona strasznie na tym planie źle się czuła i cały czas tak chodziła. Myślała, może ja zrezygnuję.
Tak, bo miała takie poczucie, że jest w zastępstwie za ładniejszą dziewczynę. To nie jest łatwe.
No, wiadomo. I na dodatek też ona sama nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać do tej roli. Więc ona miała tego świadomość. Ona była piegowatą, rudawą dziewczyną. Nie była ciemnowłosą, czarną, szpakowatą dziewczyną, żydówką. Więc ona miała tę świadomość, chodziła po tym planie, stresowała się. Daniel Olbrychski ją pocieszał.
Tak.
Nie za bardzo.
Trudna praca.
No bardzo trudna.
W ogóle trudny film, trudny temat i jeszcze te warunki dookoła trudne.
Tak, ale wiesz co, w tym wywiadzie ona powiedziała, że była jedna scena, która przekonała Wajdę już tak ostatecznie. To była scena, gdzie ona przyjmuje Komunię Świętą. I ona sobie wymyśliła, że ona wtedy popatrzy w górę i się tak zatrzyma. To też w filmie się znalazło. I ona sobie to wymyśliła sama. To Wajda w ogóle nic w tym palców nie maczał.
Tak, ja w ogóle czytałam też taką jej wypowiedź, że ona miała wtedy nie do końca po drodze z Bogiem.
Tak,
wiemy,
bo
że jej historia z wiarą była taka dosyć skomplikowana i ona poszukiwała tej wiary. I że wtedy myślała trochę jako ona, Stanisława, a trochę jako bohaterka.
Tak.
I gdzieś to był taki moment, który do niej naturalnie przyszedł.
Czy ja powiem, że Stanisława Celińska, no jak już tak powiemy, no odeszła od nas niedawno, więc musimy ją trochę też wspomnieć. To była genialna aktorka właśnie dlatego, że kreacje jej, te role, były tworzone właśnie w taki sposób, że ona starała się myśleć jak, jak te osoby, jak te kobiety, które grała. I rzeczywiście ona tę Ninę rozłożyła na czynniki pierwsze i przemyślała każdy ruch, jaki ona może tam podjąć. Wymyśliła każdą z tych scen na swój własny sposób. I uważam, że to jest absolutnie genialne. I na przykład scena, no zdradzę, śmierci Niny też jest wymyślona przez Stanisławę Celińską, a dokładniej to, że ona jest, zdaje się, trzykrotnie pokazana i że ona jeszcze spada. No to jest taka scena kaskaderska, ona sama to zagrała. Więc to jest wszystko od początku do końca jej. I ona nawet jakoś tak przekonywała Wajdę, przecież ona była
debiutantką,
ona była studentką. Andrzej Wajda już od 10 lat był największym reżyserem w Polsce. Więc to musiała być niesamowicie odważna i wiedząca, czego chce aktorka.
Tak, i myślę, że ona znakomicie swoją szansę w tym filmie wykorzystała. To znaczy, to nie był dla niej łatwy plan filmowy, tak jak mówimy. Myślę, że dla kobiety to musi być trudne, kiedy ona się musi mierzyć z tym, że
że jest tą drugą.
Że jest tą drugą, że jest tą brzydszą, że ma nie takie nogi, jakie chciałaby mieć. Myślę, że to jakby tutaj też dużo wyzwań. A pomimo tego, ona jako bardzo młoda przecież dziewczyna wyciągnęła z tego, ile mogła, włożyła w to, ile mogła, no i dzięki temu gdzieś ta kariera ruszyła.
Tak. Jest jeszcze jedna anegdota, którą myślę, że no ona jest dość śmieszna, więc ją opowiem. Otóż o tym, jak powstawała scena intymna w tym filmie. Znasz tę historię?
Znam tę historię.
To jest bardzo ciekawe, no bo Andrzej Wajda i Daniel Olbrychski zastanawiali się, jak to przedstawić, jak to pokazać, no bo to jest scena dość trudna. No
bardzo trudna scena, tak.
To jest człowiek po obozie, no ona też jest po obozie, no to są ludzie straumatyzowani.
Straumatyzowani, splątani, jakoś tak emocjonalnie bardzo niepoukładani jeszcze, w takim zawieszeniu, tak. Nie wiadomo, jakby pomiędzy tym obozem, a tą ojczyzną, której jeszcze nie ma. Trudne bardzo sceny.
No i to też wszystko rozgrywa się w plenerze, bo też nie ma gdzie.
Tak.
No, bardzo ciężkie, więc zastanawiali się, co tu zrobić. Tak rozmawiali o tym bodajże w jakimś autobusie, który wiózł ich na plan i na to Stanisława Celińska powiedziała, ja wiem, jak to zrobić. I pokazała im książeczkę Kama Sutrę, którą przywiozła gdzieś tam ze Skandynawii. No wskazała, że tutaj tak, tutaj tak. No i dobra, Andrzej Wajda i Daniel Olbrychski się zgodzili. Później poszli we trójkę w krzaki.
We czwórkę, bo tam jeszcze operator był.
A jeszcze operator we czwórkę w krzaki. Przećwiczyli to, zobaczyli, czy to dobrze wygląda. No i okazało się, że bardzo dobrze.
Że bardzo dobrze, a jednocześnie my tu się śmiejemy opowiadając tę historię, bo ona jest rzeczywiście z tej perspektywy zabawna. A jednocześnie ta scena ma ogromny taki emocjonalny ładunek. I jest sceną niewyobrażalnie trudną dla bohatera, sytuacją trudną dla dwóch, w zasadzie dla dwójki bohaterów, bo i dla niej, i dla niego, jak mówimy.
Tak, tak, to prawda, to jest jedna też chyba z ważniejszych scen tego filmu, tak mi się wydaje.
Myślę, że tak.
I to jest też znamienne, bo zazwyczaj te sceny intymne są jakąś taką ilustracją tej sytuacji, która się rozgrywa, a tutaj ona jest wraz w zasadzie takim centrum tej...
A takim emocjonalnym sednem.
Emocjonalnym tak sednem całej tej relacji
tak.
ich.
Tak.
A więc to jest niesamowite. Jak myślę też o tej Ninie, którą Stanisława Celińska wykreowała, to mam wrażenie, że strasznie dużo ciepła było w tej roli. Ciepła, które jest mimo wszystko.
Mm-hmm.
Że zauważ, ten Tadeusz jest kompletnie odcięty od emocji.
Tak, i tu w ogóle Olbrychski też opowiadał o tym, że on miał ogromny problem, bo on, Borowski tak pisał. Mm-hmm. Borowski pisał sprawozdawczo, Borowski nie pisał o emocjach.
No bo sam to przeżył.
Więc Olbrychski trochę nie miał się czego złapać tutaj w tym tekście. Nie wiedział, jak to rozegrać. Właśnie na emocjach. No a jest aktorem, który na emocjach gra bardzo mocno, więc to dla niego było duże wyzwanie.
No ale też sobie z tym poradził, bo zagrać człowieka, który nic nie czuje, no to myślę,
to
że
też trzeba umieć.
Dla aktora tak, to jest wielkie wyzwanie. Tak. Natomiast no właśnie, on nic nie czuje, a ona przeżyła podobne rzeczy, nawet może gorsze czasami, bo ona opowiada o tych swoich strasznych, tragicznych jeszcze sprzed obozu historiach. A jednak czuje i jednak stara się czuć i stara się też jego pobudzić do tego czucia. I w zasadzie ta misja jest wykonana. To znaczy on pod koniec zaczyna płakać, tak?
Tak, i to jest w ogóle myślę, że taki paradoks, że ona była tą bohaterką, która tęskniła za życiem.
Tak.
Która się z tego życia nie wypisała. To znaczy ona czuła, tak jak mówisz, ona cały czas czuła, ona cały czas...
Ona chciała żyć.
Chciała żyć, a to ona ginie w tym filmie. A on, który gdzieś tam od tego życia trochę ucieka w siebie, jednak zostaje.
I to jest moment, kiedy można powiedzieć, że to jest film podobny trochę do Popiołu i Diamentu.
Tak, myślę, że tak.
Bo Maciek też chciał żyć i to życie
bardzo
mu zostaje odebrane.
Tak.
Jakoś myślę, że ta Nina i ten Maciek to są trochę pokrewne
coś,
dusze.
Tak, to prawda. Było w nich coś podobnego.
Sam tytuł tego filmu myślę, że też do tego nawiązuje. Krajobraz po bitwie. To nie jest tytuł, który taki miał być. To znaczy, to miało być nazwane Bitwa pod Grunwaldem, bo tak się nazywał.
To znaczy, poszukiwania tytułu trwały, bo opowiadanie, na którym głównie jest oparty scenariusz, to jest Bitwa pod Grunwaldem, ale nie do końca Wajdzie ten tytuł pasował.
Nie pasował, bo byłoby to wzięte za kontynuację Krzyżaków Hoffmana, bardzo popularnych zresztą.
W tamtym czasie, tak.
Więc po prostu zrezygnował z tego tytułu i zdaje się, że Roman Bratny.
Tak, Roman Bratny
wymyślił właśnie
ten tytuł.
Krajobraz po bitwie. Andrzej Wajda uznał, że to jest świetny tytuł, bo to jest właśnie klucz do tego, co my tutaj widzimy.
Tak, bo to jest to, co zostaje. I to jest dokładnie to, co zostaje, że bitwa się skończyła.
I co dalej?
Z tymi, którzy zostali, z tymi, którzy nie zginęli bohatersko, tylko z tymi, którzy zostali i muszą sobie to życie jakoś zorganizować, poukładać.
No niesamowicie ciężki film, jak teraz to powiedziałaś, to jeszcze bardziej mnie to uderzyło. Rzeczywiście to jest film o tych, którzy pozostali, a wcale nie chcieli pozostać. I muszą z tym żyć. I będą musieli żyć z tym przez kolejne 50, 60, 70 lat.
Tak.
I to jest ten krajobraz po bitwie.
To jest ten krajobraz po bitwie. Bardzo poruszający film, bardzo głęboki. Trudny. Bardzo trudny też w odbiorze i myślę, że trudny z perspektywy tej naszej narodowej historii. Dużo w nim wątków, dużo w nim, no właśnie, dużo w nim emocji, nawet pomimo tego, że ten nasz bohater tych emocji zbyt wielu nie ma.
No mamy też bardzo poruszające pierwsze sekwencje, które są obrazami Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Birkenau bardziej. Mamy ludzi w pasiakach, ludzi wygłodzonych, którzy rzucają się nagle na to jedzenie, którzy nagle mogą wykonać samosąd.
No tam się zmieniają role.
Tak,
z
dokładnie.
Z ofiar na katów, tak.
Jest jedna poruszająca scena, gdzie jeden z tych, nie wiem, czy to był jakiś nadzorca, czy jakiś esesman, ginie w jakimś szambie, w jakimś błocie, po prostu utopiony przez tych więźniów, przez ten tłum w zasadzie. To też jest o psychologii tłumu, który przez lata był tłamszony. Lata, miesiące, różnie ludzie byli w obozach, ale tłamszony i w koniec końców mogą nagle tę wolność odzyskać. Ale też oni jednocześnie nie wiedzą, czym jest wolność już teraz. Bo zauważ, że oni wyszli z obozu, mówię teraz o całym tym zbiorowym bohaterze. Oni wyszli z obozu, ale nadal pozostają jakoś w tych swoich rolach. I na przykład jest poruszająca scena, kiedy przyjeżdża ten amerykański dowódca, a wcześniej profesor, zdaje się, gra na skrzypcach. I ci więźniowie stoją między barakami w jakimś takim wielkim, wielkim szpalerze i jeden z nich nagle mówi, że baczność, wydaje komendę baczność i oni wszyscy stają na baczność. Tak. Oni są przecież już wolnymi ludźmi.
To są te przyzwyczajenia. Tak,
tak, ale to jednak pozostaje.
Pozostaje, no i nic dziwnego, że pozostaje, bo to rzeczywiście jest po prostu trauma nie do zmycia, nie do przeskoczenia, nie do przerobienia, taka, która zostaje po prostu na zawsze. I determinuje, myślę, że to życie bardzo mocno. Żeby nie kończyć jeszcze takim akcentem ciężkim, to a propos właśnie, bo wspomniałeś o tych więźniach, że oni są tacy wychudzeni, że oni są wygłodzeni, że po prostu wyglądają tragicznie. No Daniel Olbrychski nie należał do tego typu urody mężczyzn.
Zdecydowanie, zwłaszcza po panu Wołodyjowskim, prawda? Po Azji Tuchajbejowiczu.
Był takim atletycznym mężczyzną atletycznym i tutaj Wajda chciał, żeby został bohaterem tego filmu. Wiedział, że zagra to dobrze, ale problem był z tym jego ciałem i z tym, jak on wyglądał. I wtedy scenograf znalazł jakiś taki stary, wyciągnięty sweter po jakimś budowlańcu. Mhm. Założyli ten sweter na Daniela Olbrychskiego i Wajda powiedział, to jest to.
No tak, i ten sweter został i odgrywa też bardzo ważną rolę w jednej z ostatnich scen.
Tak.
No to ciekawe. No rzeczywiście to jest dość dziwny wybór. Nie wiem, no Wajda jednak był wizjonerem, że widział w Olbrychskiego, czy raczej tatka w Olbrychskim. Ja bym nie zobaczył, ale jednak
tak, zwłaszcza
słusznie.
W tamtym czasie, tak jak mówisz, po tych jego wszystkich filmowych dokonaniach.
No tak. Dobrze, Daniel Olbrychski to jest bokser, to jest człowiek, który jeździ konno, no to jest właśnie Azja Tuchajbejowicz z pana Wołodyjowskiego.
Dla mnie najbardziej to jest jednak bohater z Jowity, Marek Arens.
No tak,
taki
ale to też
młody, żywy chłopak, no, wysportowany.
Też bokser, no właśnie
też
wtedy.
Też bokser, tak, atleta, tak.
A Tadek to był wychudzony, zniszczony po 3 latach w obozie poeta, intelektualista, w okularach, który zbiera książki po obozie.
Zupełnie kto inny, prawda?
No, tak.
No, ale jednak zagrał to znakomicie.
Zagrał to znakomicie, no i rzeczywiście też ze Stanisławą Celińską stworzyli ten duet taki, też zupełnie różny, bo oni
byli z różnych światów, a zagrali to naprawdę przepięknie, więc zachęcamy, żeby ten krajobraz po bitwie odnaleźć i zobaczyć. Może to nie są jakieś takie okoliczności, teraz mamy czerwiec, piękny miesiąc.
No ale wspominając Stanisławę Celińską,
Stanisławę Celińską, warto sięgnąć po ten jej filmowy debiut, tak zdecydowanie zachęcamy, żeby zobaczyć.
Ja dodam też, że dziś w prywatce Stanisława Celińska będzie wspominana, ta jej piosenkarska kariera.
Więc warto zostać po 19:00.